Spośród listów apostoła Pawła, które znajdujemy, czy które znajdują się w Nowym Testamencie, cztery listy zostały przez niego napisane w czasie tak zwanego pierwszego uwięzienia. Pierwszego razu, który znamy z historii, kiedy apostoł Paweł był na dłużej, można powiedzieć, w więzieniu. I to są list do Kolosan, list do Filemona, list do Efezjan i list do Filipian. I są to listy, w których apostoł Paweł w większości szczególnie skupia się mocno na osobie Chrystusa. Kilka miesięcy temu miałem okazję głosić tutaj z kazalnicy na temat poznania Boga, właściwie na temat potrzeby i możliwości poznania i doznania, czy inaczej doświadczenia Boga przez każdego z nas. I wtedy głosiłem na podstawie fragmentu z jednego z tych listów, czy jednego z fragmentów z tych listów, Filipian, pierwszy rozdział, 9 werset. I może przytoczę go teraz, Filipian 1:9. Modlę się też, aby wasza miłość coraz bardziej wzbogacała się w poznanie i w doświadczenie. I dzisiaj chciałbym kontynuować ten temat, chociaż trochę z innej strony. Jak możecie, czy mogliście zobaczyć już w programach tygodnia, to nadałem temat, ponieważ musiałem nadać jakiś temat, nadałem temat temu kazaniu poznanie Chrystusa. O Chrystusie powinniśmy tak naprawdę zawsze z tego miejsca mówić i właściwie tak się dzieje. Nawet jeśli głoszone jest słowo, które omawia niekoniecznie jakiś fragment związany bezpośrednio z osobą Chrystusa, to tak naprawdę mówimy, głosimy o Chrystusie. Lecz są też takie momenty, kiedy głosimy bezpośrednio o Chrystusie. I takim bardzo dobrym momentem i bardzo zapadającym w pamięć jest największe święto chrześcijańskie, jest Wielkanoc, którą mieliśmy tydzień temu. To jest noc Zmartwychwstania Pańskiego. I z powodu właśnie tej bliskości Wielkiej Nocy nie ma teraz zupełnie potrzeby tutaj omawiać związanych z nią wydarzeń i ich znaczenia. Jeśli czasem w tak zwanej naszej zwykłej, szarej codzienności, w pokoju i w łasce, jakich często zdarza nam się doświadczać w życiu, w dobrobycie, w wygodach też, jeśli w takich momentach zdarza nam się zapomnieć o krzyżu Jezusa Chrystusa, to na pewno nie dzieje się to w Wielki Piątek. W Wielki Piątek bardzo dobrze pamiętamy, czy przypominamy sobie krzyż i cierpienie i to wielkie dzieło odkupienia i zbawienia, którego dokonał Jezus Chrystus. I wtedy możemy spojrzeć trochę z innej strony, nie tak jak na co dzień, kiedy może właśnie widzimy go częściej, czy patrzymy na niego częściej jako na tego, który zasiada już po prawicy Ojca w niebie wywyższony, ale widzimy go jako cierpiącego, jako zawieszonego na krzyżu. I mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze ten obraz macie na świeżo w pamięci. I szczerze mówiąc, zupełnie nie zwróciłem uwagi na ten fakt, kiedy pastor mi zaproponował tutaj możliwość głoszenia akurat w tę niedzielę, to nie pomyślałem zupełnie o tym, że to wypada tydzień po świętach Wielkiej Nocy, ale tak jak mówię, mam nadzieję, że to jeszcze jest świeże w waszych umysłach, sercach, duszach, ponieważ jest mi to na rękę dzisiaj. I chociaż ten temat w mojej głowie, w moich notatkach również krążył od kilku miesięcy już, które chciałbym dzisiaj poruszyć. I te wydarzenia Wielkiego Piątku, jak doskonale na pewno wiecie, te cierpienia Jezusa, które musiał przejść, aby wypełnić wolę Bożą i w pewnym sensie stać się Mesjaszem, były zapowiedziane w Starym Testamencie. I nie ma potrzeby tego teraz udowadniać, że tak było, ponieważ po pierwsze to wiecie, a po drugie, jeśli nawet tego byście nie wiedzieli, to sam Jezus udowadniał to właśnie dwom swoim uczniom na drodze z Jerozolimy do pobliskiego miasteczka Emaus. I chciałbym przeczytać fragment z Ewangelii Łukasza, 24 rozdział, 25-27. Ewangelia Łukasza 24:25-27. Wtedy Jezus rozpoczął: o nierozumni, ognuśnego serca, nieskorzy do wiary w to wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał znieść tych cierpień, by potem wejść do swej chwały? I poczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, tłumaczył im każdy fragment pism odnoszący się do niego. I wydarzenia, które miały miejsce w czasie żydowskiej Paschy w tamtym czasie i cierpienia, o których mówił Jezus, stanowią doskonałą ofiarę, która nie wymaga poprawienia, nie wymaga uzupełnienia czy powtórzenia, aby miała moc uratować człowieka od przekleństwa grzechu i od Bożego gniewu. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, od 10 do 14 wersetu. List do Hebrajczyków 10:10-14. Mocą tej samej woli jesteśmy uświęceni dzięki złożonej raz na zawsze ofierze, którą było ciało Jezusa Chrystusa. Ponadto każdy kapłan przystępuje codziennie do służby i wielokrotnie składa te same ofiary, które w ogóle nie mogą zmazać grzechów. Jezus natomiast po złożeniu jednej ofiary za grzechy na zawsze zasiadł po prawicy Boga i czeka odtąd, aż Jego wrogowie staną się podnóżkiem dla Jego stóp. Jedną bowiem ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, których uświęca. Cóż za wspaniała wieść dla nas. Wspaniała nowina. To jest właśnie dobra nowina. To jest właśnie Ewangelia. Co to jest za wspaniała łaska, za zdjęcie brzemienia z życia nędznego człowieka, który zrozumiał swoje prawdziwe położenie przed Bogiem. Wszystko jest już dokonane. Wszystko się wykonało. Pokój z Bogiem stoi otworem. Wolność jest dostępna dla każdego. Alleluja. Droga do poznania Chrystusa rozpoczyna się od przyjęcia tej ofiary osobiście. To chciałbym podkreślić, żebyście to zapamiętali na początek. Droga do poznania Chrystusa rozpoczyna się od przyjęcia tej ofiary osobiście. Każdy, kto chce poznać Chrystusa, musi się z tą ofiarą utożsamić. Musi pójść drogą opisaną przez Pawła w sławnych, myślę, jego słowach, które pisał o sobie samym. Ale nie po to apostoł Paweł pisał, żebyśmy go jedynie podziwiali, ale żebyśmy wiedzieli, jak każdy z nas również ma wierzyć i postępować. List do Galacjan, bo o tych słowach mówię, 2:20. List do Galacjan 2:20. Jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem. Żyję już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Teraz żyję w ciele, lecz żyję wierząc Synowi Bożemu, który mnie pokochał i wydał za mnie samego siebie. Poznanie Chrystusa, bo to jest temat kazania dzisiejszego, poznanie Chrystusa od samego początku nieodłącznie związane jest z tematem cierpienia. I nie chodzi tu o nasze cierpienie, ale o cierpienie Chrystusa. Nie możemy bowiem powiedzieć, że Paweł był fizycznie ukrzyżowany z Chrystusem. To jest, myślę, oczywiste, jasne. Tu nie chodzi o nasze cierpienie, lecz o duchowe przyjęcie i utożsamienie się z ofiarą Chrystusa. Jednak nie oznacza to, że możemy realne, również fizyczne cierpienie Chrystusa pominąć. Nie można przejść obok Niego po prostu obojętnie. I tak naprawdę nie można o Nim zapomnieć. To, że Chrystus znajduje się w chwale, nie oznacza, że możemy już zapomnieć o Jego cierpieniu. A mam wrażenie, że niestety my, chrześcijanie, myślimy czasem tak jak Żydzi, którzy witali Jezusa w Niedzielę Palmową, w momencie, kiedy On wjeżdżał do Jerozolimy. Myślimy w podobny sposób. Chcemy Go znać triumfującego, ale niekoniecznie patrzeć zbyt długo na Chrystusa cierpiącego, bo Jego cierpienie i nas dotyczy i ma pewne konsekwencje, wprowadza pewne obowiązki, pewne wymagania i zasady do naszego życia. List do Kolosan, 3:20, zaczyna się takimi słowami. Skoro z Chrystusem umarliście. I wiemy, że chodzi tu o to, że nasze postępowanie nie może być takie same jak przed uznaniem Chrystusa za naszego Zbawiciela. I Paweł tłumaczy to, pokazując prawdę, że fizyczna śmierć Chrystusa na krzyżu pociąga za sobą naszą śmierć duchową dla wszystkiego, co przeciwne Chrystusowi. I tutaj też nie chcę i nie potrzebuję tego rozwijać, ponieważ pastor nasz w Wielki Piątek właśnie ponad tydzień temu tę myśl dokładnie rozwinął, dokładnie omówił i też liczę na waszą pamięć. Ale podsumowując, droga do poznania Chrystusa rozpoczyna się od przyjęcia Jego ofiary osobiście, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, poznanie Chrystusa od samego początku nieodłącznie związane jest z tematem cierpienia Chrystusa. Pójdźmy więc dalej w naszych poszukiwaniach czy rozmyślaniach, rozważaniach na temat poznania Chrystusa i na temat Jego związku z cierpieniem. Na początku czytałem fragment, werset z listu do Filipian 1:9, który był podstawą kazania o poznaniu Boga kilka miesięcy temu. A teraz chciałbym przeczytać werset z listu do Filipian również z 3 rozdziału, 10 werset, czyli ten, który jest jak wypisany w programach tygodnia. Chcę Go bowiem poznać, doświadczyć mocy Jego zmartwychwstania. Amen. Ktoś jeszcze by powiedział amen? Ja też tak chcę i myślę, że większość z nas by, czy już powiedziała, czy by chciała się przyznać do tego, że tak chce. I przed chwilą mówiłem o tym, że chcemy znać Pana Zmartwychwstałego, chcemy znać Go triumfującego. Chcemy zobaczyć w swoim życiu efekty tego zmartwychwstania. Chcemy widzieć nowe życie, chcemy widzieć moc, chcemy widzieć radość, chcemy widzieć pokój, prawda? Chcemy widzieć wolność. I nie ma w tym nic złego i to jest bardzo dobre, bo po to Jezus Chrystus zmarł i zmartwychwstał, żebyśmy mogli te efekty, tak jak zresztą nasz zbór się nazywa, nowe życie, żebyśmy to nowe życie, tą moc w naszym życiu mogli widzieć. Ale jest też druga część tego wersetu. I mieć udział w Jego cierpieniach, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. No cóż, tutaj już jest trudniej wykrzyknąć amen, dlatego nie będę was pytał i prosił o to. Sam chyba musiałbym się głęboko zastanowić, czy tak jestem szybki do powiedzenia tu amen. Trudniej jest to zrozumieć, a tym bardziej szczerze powtórzyć. Chętnie byśmy potraktowali to znowu jako osobiste wyznanie apostoła Pawła, człowieka niezwykłego, którym z pewnością był. Ale nie bralibyśmy tego jako wskazówki dla własnego postępowania, bo to już nie są słowa, które pozwalają na rozumienie śmierci z Chrystusem jedynie w sensie duchowym, w sensie, można powiedzieć, utożsamienia się z nią, utożsamiania się z tą śmiercią. Wygląda więc na to, że im dalej byśmy chcieli wchodzić, iść, im bardziej byśmy chcieli poznawać Chrystusa, bo o tym dzisiaj mówimy, czyli innymi słowy, im bardziej byśmy chcieli stawać się podobnymi do Chrystusa, tak jak nieraz zdarza nam się myśleć, modlić się, deklarować też w swoich słowach, w swoich wyznaniach przed Bogiem, przed ludźmi, tym trudniej będzie nam uniknąć czy omijać temat cierpienia. I chciałbym przeczytać teraz list, jeszcze jeden fragment, list do Kolosan, 1 rozdział, 24 werset. List do Kolosan 1:24. Teraz cieszę się mimo cierpień, które ze względu na was znoszę i na własnym ciele uzupełniam to, czego mi brak z udręk podobnych Chrystusowym za Jego ciało, którym jest Kościół. Wspominałem na początku, że te listy, czyli między innymi cytowany przeze mnie już dzisiaj list do Filipian, czy właśnie list do Kolosan, Paweł napisał z więzienia. I to nam wyjaśnia, dlaczego Paweł pisał o cierpieniu. Zresztą nawet gdyby wtedy nie przebywał w więzieniu, to i tak miałby sporo do pisania na ten temat. To myślę, że doskonale wiemy i rozumiemy. Jednak ważne jest, żebyśmy zrozumieli, że chodziło faktycznie o trudności w życiu, o pewne realne niedogodności. Bo słowo tłumaczone tutaj jako udręka czy udręki może oznaczać niedolę, przykrość, zmartwienie, strapienie, nieszczęście, ucisk, presję, kłopoty, tarapaty. albo udręki. I Paweł, myślę, że można śmiało powiedzieć, że miał przedziwną postawę, prawda? Odczuwał pewien niedostatek, tak tutaj w tym wersecie czytamy. I to akurat uczucie niedostatku myślę, że jest nam dobrze znane, bo często nam się zdarza odczuwać niedostatek, myśleć, że czegoś nam brakuje, że przydałoby się coś jeszcze dołożyć, że byłoby lepiej, wygodniej, że byłoby przyjemniej, gdybyśmy jeszcze to czy tamto mogli lub mieli. Gdybyśmy dostawili na przykład tutaj pod ścianą kanapę, a tam stawili większy telewizor, to by się lepiej oglądało. Nie trzeba by się było tak męczyć na tym krześle na przykład, jeszcze w okularach, żeby coś tam dojrzeć. I takie braki zdecydowanie łatwo zauważamy. I czasem mogą one być prawdziwe. Nie mówię, że nie są nigdy prawdziwe. A czasem przyznajcie sami, że są naciągane. Lekko albo bardziej. Paweł jednak odczuwał niedostatek udręk. Udręk podobnych do tych, które przeżywał Jezus w swoim ziemskim życiu i Paweł pisze, że uzupełniał je w swoim ciele. Niesamowite, prawda? Niesamowite słowa. Skąd mu się takie myślenie w ogóle wzięło? Co w tym właściwie chodzi? I znowu myślę, że to najważniejsze pytanie, czy my powinniśmy myśleć podobnie? Czy wystarczy tylko nam podziwiać Pawła? Paweł miał wielkie poznanie. Powiedzmy, nazwijmy je poznanie teologiczne. I to jest, myślę, fakt ogólnie znany i przyjmowany, akceptowany. Wystarczy nawet w tym liście do Kolosan, który teraz fragment z niego omawiamy, spojrzeć sobie kilka wersetów wcześniej, chociażby w okolicy 15 wersetu, żeby zobaczyć, jakie Paweł miał poznanie związane z Chrystusem. Ale jednocześnie to poznanie tylko go motywowało do doświadczania wszystkiego, co związane z Chrystusem w praktyce. Bowiem poznać Chrystusa nie oznacza tylko dowiedzieć się o Nim jak najwięcej. Oznacza to to samo, co naśladować Go, iść Jego śladami, wchodzić w Jego ślady. To oznacza postępować tak samo lub podobnie, jak to ujął właśnie Paweł w swoich słowach. Nie, że będziemy mieszkać tam, gdzie Jezus, że będziemy mówić tym językiem, co Jezus, ubierać się tak, jak Jezus, jeść to, co Jezus i podróżować tam, gdzie On podróżował. To są tylko jedynie zewnętrzne formy. Chodzi tutaj o sposób myślenia, o sposób działania, o dążenia, o pragnienia, o charakter, jeśli można się tak wyrazić. I teraz myślę, że warto byłoby się zastanowić, czym w takim razie te udręki, o których mówi apostoł Paweł, są, a czym one nie są. Powodem, dla którego przytaczałem na początku fragmenty o cierpieniach Jezusa, było to, żebyśmy teraz nie mieli najmniejszej wątpliwości, że nie chodzi w tych udrękach z 24 wersetu pierwszego rozdziału listu do Kolosan, że nie chodzi Pawłowi o dokładanie czegoś do dzieła zbawienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. To zupełnie nie jest ten wymiar. On nie starał się na pewno naśladować czy dorównać Jezusowi z taką myślą, że czegoś w cierpieniach Jezusa zabrakło. I to jest w tym tłumaczeniu, którego dzisiaj używamy, czy którego ja używam, dość widoczne, ale w innych tłumaczeniach już nie jest to wcale takie jasne, jak sobie spojrzycie na inne tłumaczenia, dlatego chciałbym to podkreślić tutaj, wyraźnie powiedzieć. Druga rzecz, nie chodzi też o żadną ascezę. Bo cierpienie samo w sobie nie jest drogą do żadnego szczytnego celu. Nie ma mocy uczynić nas godnymi wieczności w Bożych oczach. Nie ma mocy samo w sobie uczynić nas bardziej świętymi. Tydzień temu, czyli w ten wspominany już Wielki Piątek, słyszeliśmy, że musimy pójść śladem Jezusa w naszym umieraniu, w umartwianiu ciała. I to umartwianie, jak samo nawet słowo wskazuje, może czasem, a może i często nawet boleć. Może spowodować jakieś cierpienia, może się z nimi wiązać, może się wiązać z jakimiś trudnościami. Ale samo w sobie nie jest celem i o tym właśnie Paweł, to samo cierpienie nie jest celem. I o tym Paweł pisze chociażby w dalszych wersetach pierwszego rozdziału listu, wersetach listu do Kolosan w drugim rozdziale na przykład. Możemy to doskonale tam zobaczyć. Jeśli więc nie chodzi w naszym fragmencie, w tym 24 wersecie, o zbawcze cierpienie i nie chodzi o umieranie nas dla grzechu, to o co chodzi w takim razie? Paweł podjął decyzję, że będzie posłuszny zadaniu, które postawił przed nim Chrystus. To zadanie wiązało się z ryzykiem napotykania różnych trudności, niebezpieczeństw, więzienia, tak jak w tym momencie, w którym to pisał, a nawet śmierci. Takie ryzyko istniało. I to te właśnie cierpienia Paweł ma na myśli. Te realne udręki w ciele znosi ze względu na Kościół, ze względu na głoszenie Ewangelii, ze względu na swoje, na to zadanie, które Jezus mu powierzył. Paweł znał życie Chrystusa. O życiu Chrystusa możemy dużo przeczytać. Ja chciałbym tylko przytoczyć jeden werset z listu do Hebrajczyków z 5 rozdziału. Hebrajczyków 5:8. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa dzięki temu, co wycierpiał. To już sporo nam mówi o tym, jakie życie prowadził Jezus Chrystus. I Paweł znał to życie i patrząc na nie bez niepotrzebnych sentymentów, zrozumiał, że jeśli chce poznać Chrystusa lepiej, to nieuniknione jest doświadczanie przeróżnych trudności, a nawet cierpień. Taki był Chrystus, tak żył, więc jeśli chce się Go naśladować, to trzeba się z tym liczyć. A powodem tych trudności jest służba Kościołowi. Jedno jest z drugim powiązane, jak przyczyna ze skutkiem. I teraz pytanie, czy to nas w ogóle dotyczy? Czy nie jest to po prostu świadectwo oddanego do końca Chrystusowi człowieka, który był przecież apostołem? Przecież Bóg chyba nie oczekuje od każdego z nas, żeby poszedł za Ewangelię do więzienia, albo żebyśmy może oczekiwali tego, że będziemy ukamienowani, czy staniemy się męczennikami. Chciałbym przywołać w tym miejscu kilka nowotestamentowych imion. Epafras z Kolosów, Epafrodytos z Filipi, Arystarchos z Tesalonik, Gajusz z Derbe, Tychikos pochodzący z Azji, Trofimos z Efezu, Erastos z Koryntu, Onezymos również z Kolosów. I to nie są jacyś greccy poeci, czy dramaturdzy, czy rzeźbiarze. Tylko nowotestamentowe imiona, to oczywiście wiecie. Ale specjalnie tutaj wybrałem takie trochę mniej popularne imiona i z czym się wam one kojarzą i co te imiona łączy. To są współpracownicy Pawła w różnych okresach jego pracy, w różnych miejscach, w czasie jego podróży, w czasie jego działalności. I nie umieściłem tu właśnie Barnaby, czy Marka, czy Tymoteusza, czy Sylasa, czy Demasa, czy Tytusa, bo to są bardziej znane imiona, o nich dużo więcej wiemy, znamy lepiej ich historię. A ci wymienieni bracia, i tutaj przepraszam od razu, bo mogłem też wymienić siostry, i jest dużo sióstr w Nowym Testamencie, które można by tutaj było śmiało wymieniać razem z tymi braćmi. Ale akurat tak się składa, że apostoł Paweł dużo podróżował i myślę, że z tego względu było tam po prostu większość braci, bo to takie były realia wtedy. Więc ci bracia pełnili role pomocnicze gdzieś w cieniu, byli mniej widoczni. Dlatego czasami może o nich tak za dużo nie mówimy, może nawet nie wiemy za bardzo. Teraz jakbym was zapytał, gdzie jest coś o Erastosie, to nie wiem, czy ktoś by szybko tak rękę podniósł. Może jest tu kilka osób, które dobrze znają. Ja bym raczej chyba nie wiedział. I chciałbym przeczytać kilka wersetów. Mam nadzieję, że mi wybaczycie to, że troszeczkę to czasu zajmie. Kilka wersetów dotyczących tych właśnie braci wymienionych. Pierwszy Tychikos z listu do Kolosan, w którym teraz się znajdujemy. 4:7. O wszystkim, co mnie dotyczy, opowie wam Tychikos. Ukochany brat, wierny opiekun i towarzysz w służbie Panu. Wspaniałe słowa. Nie wiem jak wy, ale ja bym chciał coś takiego usłyszeć. Już nie mówię, że z ust Pana Jezusa, czy nawet apostoła Pawła, ale chociażby naszego pastora. Jakbym tak usłyszał, to by mi się zrobiło bardzo miło. Bym sobie pomyślał, że no właśnie, może lepiej nie mówić. Drugi, Epafras. Również list do Kolosan, 1:7. Tego nauczyliście się od Epafrasa, naszego ukochanego towarzysza w służbie, który tak wiernie troszczy się o was jako opiekun posłany przez Chrystusa. Następny fragment, również list do Kolosan, 4:12-13. Pozdrawia was Epafras, który pochodzi spośród was, sługa Jezusa Chrystusa. On zawsze walczy za was w modlitwach, aby Bóg doprowadził was do doskonałości oraz do pełnego przekonania we wszystkim, co jest Jego wolą. Zaświadczam bowiem, że zadaje sobie wiele trudu, troszcząc się o was oraz o tych, którzy mieszkają w Laodycei i Hierapolis. I zobaczcie, że specjalnie tak ułożyłem te wersety, żeby troszkę narastało tutaj napięcie. Wpierw o miłym, gorliwym bracie, potem już o pewnych trudach. I następny werset z listu do Filemona, 23. Pozdrawia cię ten sam Epafras, mój współwięzień w Chrystusie Jezusie. Widzicie, tak pewne wydarzenia, jak zaczął od zwykłej służby. Ja nie mówię, że to jest chronologicznie poukładane, ale chciałem to specjalnie w ten sposób pokazać, że nie od razu się idzie do więzienia dla Pana Jezusa. To tyle o Epafrasie. Tutaj też ja tych fragmentów naprawdę większość pominąłem, bo ich jest dużo i chciałem tylko kilka wymienić. Teraz dłuższy fragment, Epafrodytos. Podobne imię, ale kto inny. Z listu do Filipian 2:25-30. Uznałem ponadto, że będzie lepiej, jeśli poślę do was Epafrodytosa. To wasz wysłannik, a dla mnie brat, współpracownik i współbojownik. W waszym imieniu zadbał on o moje potrzeby, tęsknił za wami. Martwił się też tym, że dotarła do was wiadomość o jego chorobie. A rzeczywiście zachorował, omal nie umarł. Bóg jednak zmiłował się nad nim, a także nade mną, abym nie miał jednego zmartwienia za drugim. Czym prędzej więc go posyłam. Niech was ucieszy jego widok, a mnie niech ubędzie nieco smutku. Przyjmijcie go zatem w Panu z wielką radością. Szanujcie takich ludzi jak on, bo zajęty dziełem Chrystusa bliski był śmierci. Naraził swe życie, aby usłużyć mi wtedy, gdy wy nie mogliście. Następny brat, Arystarchos, Dzieje Apostolskie 19:29. Wkrótce całe miasto wrzało. Tłum jednomyślnie ruszył do teatru. Po drodze porwano Gajusza i Arystarchosa. Byli oni Macedończykami i towarzyszami podróży Pawła. I list do Kolosan 4:10. Pozdrawia was Arystarchos, mój współwięzień. Czy ci bracia wszyscy, albo chociaż jeden z nich można by było powiedzieć, że był wielkim apostołem? Czy wszyscy oni znaleźli się w końcu w więzieniach? Nie można chyba powiedzieć, że byli jacyś inni niż my. Jeszcze można było pomyśleć sobie, no apostoł Paweł, nie no, musiał być jakiś szczególny, jakiś trochę z innej gliny ulepiony. Ale ci bracia wydaje się, że byli tacy zwyczajni, tacy jak my. A czy nie myślicie, że oni nie wiedzieli, z czym się wiązała w tamtych realiach podróż albo nawet samo pojawienie się w jakimś miejscu z apostołem Pawłem, bo myślę, że to mogło być niebezpieczne. Myślicie, że oni o tym nie wiedzieli? A jednak być może to wyglądało tak, że na jakimś spotkaniu Paweł przyjechał w pewne miejsce do jakiegoś zboru i mówi, słuchajcie, potrzebuję kogoś, kto by zawiózł list tam czy tam. I kto by chciał, kto by mógł. Ręka do góry. I się zgłosił taki jeden czy drugi brat. Mogło to tak wyglądać? Mogło. I wziął i pojechał. I potem razem z Pawłem służył i stało się też między innymi to, co czytaliśmy w tych wersetach. Myślę, że oni nie myśleli od razu o cierpieniach, nie planowali, że staną się męczennikami dla Chrystusa. Myślę, że raczej myśleli o tej potrzebie, którą należy wypełnić i o radości głoszenia dobrej nowiny. I brali pod uwagę też ryzyko, które się z tym wszystkim wiązało, bo wtedy Statystycznie podejrzewam, że podróż statkiem, a może i nawet podróż lądowa, była obarczona dużo większym ryzykiem wypadku, a może i nawet śmiertelnego wypadku, niż dzisiaj prawdopodobnie lot w kosmos. Więc czy myślicie, że mogła ich, tych braci, powiedzmy takich zwyczajnych jak my, ludzi, czy mogła ich łączyć ta sama myśl, którą wyraził apostoł Paweł? Co mogę zrobić dla ciała Chrystusa, żeby lepiej Chrystusa poznać? Co mogę zrobić, żeby stawać się we wszystkim, co z Nim, z Chrystusem związane, podobnym do Niego? Co mogę jeszcze zaryzykować dla Chrystusa? Czy zatem nie dotyczy to również nas, skoro widzimy, że mogło to dotyczyć zwykłych ludzi w tamtych czasach? Jestem przekonany, że ta myśl dotyczy również nas i dlatego właśnie znalazła się w Biblii. Przede wszystkim myśl o tym, czego mi jeszcze brakuje, gdzie odczuwam niedostatek i wiecie, o jakim niedostatku teraz mówię. Czy i w jakim obszarze odczuwam niedostatek poznania i doznania Chrystusa? Jeśli będziemy się szczerze nad tym zastanawiać, to wierzę, że Duch Święty poprowadzi nas w odpowiednim kierunku i nasze niedostatki zapełni. Czasem może nawet natrafimy na jakieś trudy, czy może na jakieś udręki. Może się tak zdarzyć. Chciałbym teraz jeszcze, ponieważ mieliśmy już przykład ze Słowa Bożego, z Nowego Testamentu, chciałbym teraz jeszcze króciutko podać pewien przykład z bardziej bliskich nam historycznie i kulturowo czasów i miejsc. Mianowicie mam na myśli Paula Carlsona, który był młodym lekarzem pochodzącym z rodziny szwedzkich imigrantów w USA. Był żonaty, miał dwójkę małych dzieci i po kilkunastu latach ciężkich studiów, nauki, przygotowania zawodowego, medycznego, praktyki, był u progu rozpoczęcia własnej praktyki lekarskiej w słonecznej Kalifornii. Był to początek lat 60., dlatego to zdjęcie jest czarno-białe i też tak pan śmiesznie chyba trochę ubrany może. Chociaż ja się nie znam na modzie, może teraz już to wraca. Więc mieszkał sobie w tej Kalifornii i tylko miał jeden problem. Że jako młody chłopak został poruszony na jednym ze spotkań chrześcijańskich myślą o służbie medycznej na polu misyjnym. I to był sposób, w którym on chciał docierać do ludzi z Ewangelią, bo był gorliwym chrześcijaninem. Miał pragnienie głoszenia Ewangelii, a był też ambitnym człowiekiem i został lekarzem i stwierdził, że to jest bardzo dobry sposób, żeby docierać do ludzi z Ewangelią. I nie dawało mu to spokoju. Tymczasem, jak to w słonecznej Kalifornii, wymagania rodziny, spłata kredytu, perspektywy wygodnego życia dostatniego, które się przed nim otwierały po tych kilkunastu latach, które nie były dla nich łatwe, powodowały, że nie był w stanie podjąć decyzji. Jednak dotarł do niego list z jednego z chrześcijańskich towarzystw medycznych, którego członkiem był w czasie studiów, z informacją, że w Kongo belgijskim potrzebni są pilnie lekarze. I to był czas, może niektórzy z was jeszcze pamiętają, kiedy Kongo belgijskie akurat właśnie dopiero co uzyskało niepodległość. No i z tego powodu, ponieważ zapanowała pewna niestabilność, pamiętacie może nazwisko Patrisa Lumumby też i ta historia też jest związana z powstaniem ruchu Simba. Ja pamiętam nazwisko Lumumby, bo kiedyś jak byłem mały, to była opcja, że zmienią nazwę ulicy, na której mieszkaliśmy, na Lumumby, więc mi to zapadło w głowę. Z tego Kongo belgijskiego lekarze, belgijscy głównie, ale Europejczycy zachodni powiedzmy, tak, po prostu uciekli. Wyjechali szybko, bo się skończył dobrobyt, skończyło się fajne, wygodne życie i uciekli do domów. I nikt nie chciał tam przyjechać, a potrzeba była wielka. I już, żeby skrócić tą historię, bo można sobie o niej poczytać, to jest bardzo znana historia, Paul się zdecydował tam pojechać. Inni lekarze wyjeżdżali, a on i też grupa innych lekarzy, chrześcijan, stwierdziła, że chce tą potrzebę wypełnić, wiedząc też o tym, że to jest możliwość świetna głoszenia Ewangelii. I pojechał tam na początku sam na 4 miesiące i wrócił rozpromieniony, rozradowany, mimo tych trudów, które musiał właśnie znieść mimo rozłąki z rodziną i miał głowę pełną planów, co tam jeszcze można by było zrobić, co trzeba by było zrobić, jak rozwijać tą służbę medyczną. I pojechał w końcu z rodziną. Pracował tam ponad rok i w drugim roku swojej pracy dosyć niespodziewanie, bo pracował w takim regionie dosyć spokojnym. Wydarzyło się takie nieszczęście, że został porwany, był przetrzymywany przez 3 miesiące, torturowany psychicznie, fizycznie i w końcu zamordowany. Więc przykra historia, tragiczna można było powiedzieć. To spotkało w tamtym okresie wielu ludzi, wielu chrześcijan. Jednych z powodu tego, z takiego powodu jak Paula Carlsona, że został oskarżony o bycie imperialistycznym szpiegiem, a inni przypadkowo zupełnie zostali zamordowani. Ale ja właśnie nie chciałbym się skupiać na tej końcówce jego życia, bo dlatego ta historia stała się popularna w Stanach Zjednoczonych głównie. Ale chciałbym się skupić na tej jego decyzji, żeby zostawić ułożone, wygodne, pełne perspektyw życie. Kto by dzisiaj nie chciał być lekarzem w Kalifornii, ręka do góry. Żeby to zostawić z powodu służby Kościołowi, z powodu potrzeb Kościoła i z powodu potrzeb głoszenia Ewangelii. Więc on nie szukał śmierci męczeńskiej, szukał możliwości głoszenia Ewangelii. I teraz chyba najważniejsze pytanie po tym przydługim teoretycznym wstępie. Jak to ma wyglądać w moim życiu? Jak zacząć? Po pierwsze, o czym już mówiłem, musisz zacząć być świadom swoich niedostatków, tak jak apostoł Paweł. Apostoł Paweł widział niedostatki w swoim życiu. Musimy najpierw zauważyć, że może jednak czegoś nam brakuje w poznaniu Chrystusa. I dzisiaj oczywiście ja skupiłem się tylko na jednym aspekcie, tak? Na tych trudach, na tych udrękach, na tych cierpieniach. Po drugie, zacznij od trudów modlitwy. I tak jak już mówiłem, nie myślmy od razu o męczeństwie. Jeśli chcesz lepiej poznać Chrystusa, chcesz Go zrozumieć, chcesz mieć o czym z Nim rozmawiać, to musisz zrozumieć, że Jego interesuje Jego ciało, czyli Kościół, a nie tylko Twoje czy moje ciało. Nie możemy ciągle mówić Mu o naszym ciele i o naszych potrzebach i liczyć na to, że taka rozmowa pogłębi naszą z Nim znajomość. Myślę, że znacie w większości piosenkarza chrześcijańskiego, nieżyjącego już Keitha Greena. I on w jednej piosence, która jest zatytułowana Posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, czyli to jest odniesienie do słów Samuela. Jedna ze zwrotek tam mówi: modlisz się o powodzenie i sukces, ale twoje ciało jest czymś, czego ja nie mogę nakarmić. To piosenkarz wkłada w usta Jezusa. Dosyć prowokująca myśl. Kiedy Jezus zaczął mówić o swoim nadchodzącym cierpieniu w rozmowie z uczniami, okazało się, że Piotr widzi ten temat trochę inaczej, bo właściwie to też dotyczyło Piotra, to pamiętacie, jak się ta rozmowa skończyła? Jakoś się nie potoczyła tak zupełnie przyjemnie dla Piotra. Kiedy jednak Jezus rozmawiał z Mojżeszem i Eliaszem na Górze Przemienienia, to pamiętamy, o czym z Jezusem rozmawiali? Czy rozmawiali o podróżach, o Jego cudach, może o jakichś wygodach, o czymś, co sobie nowego kupili, znaczy Jezus oczywiście, bo oni już byli, raczej nie, no nie mogli. Czy o takich rzeczach rozmawiali? Nie, rozmawiali z Jezusem o tym, co miało dla Niego znaczenie, o tym, co Go najbardziej przejmowało, co Go najbardziej interesowało. O Jego zadaniu i o związanym z tym zadaniem cierpieniu. Kiedy Jezus modlił się w Getsemane, miał żal do uczniów, że nie są razem z Nim w modlitwę zaangażowani, że nie współodczuwają z Nim, że nie wspierają Go w modlitwie. Jeśli chcesz, żeby Twoja znajomość z Jezusem się rozwijała, to musisz zadbać o to, żeby temat rozmowy był nie tylko dla ciebie interesujący. Jeśli będziesz wciąż mówić o sobie i o swoich potrzebach, które nie mają nic wspólnego z jego ciałem, to może w końcu cię zganić albo może przestać cię słuchać. Ponadto modlitwa też może dostarczać nam w pewnym stopniu i pewnego rodzaju cierpienia. I tu nie mam na myśli klęczenia na grochu. Wystarczy, że temat modlitwy nie będzie jedynie dla mnie czy dla nas przyjemny i że odpowiednio się zaangażujemy. Przypomnijmy sobie właśnie wspomniane przed chwilą Getsemane. Albo może bardziej dla nas zwyczajnych ludzi osiągalny poziom czy osiągalne sprawy. Czytaliśmy dzisiaj, jak ci współpracownicy apostoła Pawła bojowali w modlitwie o swoich braci i o siostry i to przekładało się potem na ich działanie. Najpierw modlitwa, potem też działanie. Więc po trzecie to działanie. Musimy zacząć od małych rzeczy, a trudności się mogą i pewnie się same pojawić i pewnie się pojawią, kiedy przyjdzie na nie pora. I wtedy będziemy wiedzieli, że idziemy w kierunku, który wyznaczył sobie apostoł Paweł. Ja nie chcę tutaj nawet podawać przykładów, bo myślę, że przykładów to ja mógłbym posłuchać od was, bracia i siostry, na temat praktyki chrześcijańskiego życia. I po czwarte, i to chyba najdziwniejsze, i o tym jeszcze nie mówiłem, i chciałbym w ten sposób też zakończyć. Takie trudy i cierpienia potrafią przynieść nie tylko smutek i ból, ale mogą dać również radość. Bo jeśli sobie jeszcze raz spojrzymy na ten 24 werset 1 rozdziału listu do Kolosan, to tam czytamy: teraz cieszę się mimo cierpień. Taka radość bierze się ze zrozumienia faktu, że Pan pozwolił nam w ten sposób lepiej Go poznać. Że pozwolił nam stać się bardziej podobnymi do Niego i uzupełnić nasze niedostatki w tej właśnie sferze. I gdyby nie ta właśnie przyczyna radości, można by uznać Pawła i jemu podobnych chrześcijan za ludzi niespełna rozumu. Postańmy, bracia i siostry. Ja się na początek pomodlę, żebyście mogli trochę ochłonąć może. I zachęcam potem do indywidualnych modlitw. Ojcze Niebieski, dziękuję Tobie bardzo za to, że Ty posyłasz do nas, do swojego Kościoła i przede wszystkim do mnie, Panie, słowo, które nie jest wcale ani łatwe, ani chętnie go nie przyjmuję, ale wiem, że nie mogę go ominąć, Panie. I dziękuję Tobie, że mam przykład ludzi niezwyczajnych, ale też i ludzi bardziej zwyczajnych, może podobnych mi, którzy się zmagali z różnymi słabościami, ale którzy przez pojedyncze, poszczególne decyzje, przez wiarę, przez nadzieję, przez oczekiwanie Twojego działania szli w nadanym przez Ciebie kierunku, wyznaczonym przez Ciebie kierunku i poznawali i chcieli poznawać Ciebie z każdej strony i doświadczać wszystkiego tego, czego Ty doświadczyłeś, żeby jeszcze lepiej Ciebie poznać, Panie. Dziękuję Tobie bardzo, że to jest w Słowie Twoim zapisane i modlę się, żebyś miał cierpliwość do mnie, Panie, i żebyś obdarzył mnie łaską, żebym w swoim życiu mógł choć trochę zdecydować i skosztować tego, jak Ty żyłeś, jaki Ty byłeś. Amen.